Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
50 tysięcy młodych przybyło do Rzymu na europejską pielgrzymkę ministrantów.
Za aborcję będziemy kiedyś przepraszać jak za niewolnictwo, stwierdził prefekt Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
Krzyż sprzed Pałacu Prezydenckiego w Warszawie pozostaje na miejscu.
3 sierpnia witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
186 projektów za ponad 2 miliony dolarów zrealizuje na terenie Ameryki Łacińskiej i Karaibów związana z papieską radą Cor Unum Fundacja Populorum Progressio. Tak wynika ze sprawozdania, jakie opublikowano po spotkaniu rady zarządzającej tej instytucji. Posiedzenie odbyło się w Santo Domingo, a szczególną uwagę poświęcono odbudowie Haiti po styczniowym trzęsieniu ziemi. Tam właśnie papieska Rada Cor Unum zrealizuje z własnych środków dodatkowych 10 projektów.
Przyjęte do realizacji inicjatywy to przedsięwzięcia z zakresu produkcji, infrastruktury komunalnej, zwłaszcza zaopatrzenia w wodę, edukacji, ochrony zdrowia i budownictwa. W sumie rozpatrzono 230 tego rodzaju projektów. Uczestnicy posiedzenia odwiedzili także Haiti, gdzie miano przekazać papieski dar w wysokości 250 tysięcy dolarów na odbudowę jednej ze szkół w Port-au-Prince. Jak jednak poinformowano w komunikacie, problemy biurokratyczne sprawiły, że ostatecznie zmieniono beneficjenta tego grantu, a jego przekazanie odłożono na inny czas.
Przy okazji wizyty członkowie zarządu Fundacji Populorum Progressio upublicznili przesłanie Benedykta XVI do narodu haitańskiego. Ojciec Święty zachęca w nim Haitańczyków do nadziei oraz zapewnia, że Kościół nie opuści ich w potrzebie i cierpieniu. Delegacja papieskiej Rady Cor Unum spotkała się ponadto z przedstawicielami katolickich organizacji humanitarnych operujących na wyspie. Przekazano przy tej okazji 50 tysięcy dolarów na rzecz haitańskiej Caritas.
Pić z prawdziwego źródła to hasło tegorocznej europejskiej pielgrzymki ministrantów, która rozpoczęła się w Rzymie. Organizowana jest ona co 5 lat przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Ministrantów CIM, które w tym roku świętuje 50 lat istnienia. Włoskie media przybycie młodych ludzi określiły mianem najazdu, ponieważ do Wiecznego Miasta przybyło ponad 50 tysięcy członków służby liturgicznej z całej Europy. Jest wśród nich także grupa z Polski.
Po raz 10. międzynarodowe spotkanie ministrantów, na które są zapraszani ministranci z całego świata co 5 lat przez Ojca Świętego. I pragniemy być z młodymi ludźmi i ukazywać im drogę do świętości, przede wszystkim poprzez służbę ministrancką. To spotkanie teraz jest pod hasłem pić z prawdziwego źródła. Prawdziwym źródłem jest Jezus Chrystus, a tym bardziej ministranci to prawdziwe źródło spotykają na co dzień w swoim życiu przy ołtarzu.
Tu w Watykanie możemy poznać, co to naprawdę jest Bóg, dotknąć Go poprzez spotykanie się z różnymi narodowościami, poprzez uklęknięcie przy grobie naszego papieża. Przez to wszystko możemy tutaj naprawdę poznać swój Kościół od wewnątrz, od kuchni.
Jest dużo radości, dużo śpiewu, mamy akordonistę, mamy 7 gitarzystów, którzy grają, tańczą, śpiewają.
To jest taki okres dla młodzieży spotkania, a przede wszystkim spotkania i na modlitwie. To są ministranci nie tylko z Polski. Chcemy im pokazać kształt naszej wiary. Pokłoniliśmy się dzisiaj Janowi Pawłowi II.
On był takim wielkim dla mnie autorytetem i to było dla mnie najważniejsze. Chodziło mi tylko o tą modlitwę przed grobem, za te osoby, którym żeśmy obiecali modlitwę.
W ramach europejskiej pielgrzymki dla ministrantów przygotowano bogaty program kulturalny i religijny, w tym popołudniowe czuwanie modlitewne na placu Świętego Piotra. Jutro młodzi spotkają się z Benedyktem XVI na audiencji ogólnej.
Nie jesteśmy zobowiązani do respektowania niesprawiedliwych praw. Nie musimy więc przestrzegać ustawy o aborcji, ponieważ nie jest ona moralnie wiążąca, stwierdził prefekt Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Kardynał Antonio Canizares wziął udział w kursie letnim w Aranjuez, który co roku organizuje Uniwersytet Króla Juana Carlosa z Madrytu. Wskazał przy tej okazji, że tak jak dziś przepraszamy za niewolnictwo, podobnie kiedyś będziemy przepraszać za ofiary aborcji.
Ustawy, które nie chronią życia lub są mu przeciwne, nie są godne szacunku. Kiedy ustawa cywilna uznaje aborcję lub eutanazję za zgodne z prawem, to przestaje być prawdziwą ustawą cywilną, moralnie wiążącą. Nie jesteśmy zobowiązani do zachowywania praw, które są niesprawiedliwe, powiedział kardynał Canizares. Nie jest to nieposłuszeństwo cywilne, ale zwyczajnie obrona społeczeństwa, podkreślił watykański dostojnik. Aborcja jest jedną z największych niesprawiedliwości. Podobnie jak dzisiaj wstydzimy się za czasy niewolnictwa, to nadejdą dni, kiedy będziemy żałowali tych milionów aborcji opartych na ustawach antyludzkich i antyspołecznych. Społeczeństwo okryje się wówczas wielkim wstydem z powodu prawnie ustanowionej kultury śmierci. Naród, który zabija swoje własne dzieci, jest narodem bez przyszłości, stwierdził kardynał Canizares. Przypomniał z obrzydzeniem oklaski, jakie rozległy się w parlamencie po przyjęciu ustawy o aborcji. Jak można uklaskiwać ustawę, która zezwala na zabijanie? Pytał zebranych. Kardynał Antonio Canizares poinformował o przygotowaniach do czuwania modlitewnego na całym świecie w intencji życia. Odbędzie się ono pod koniec bieżącego roku i prawdopodobnie weźmie w nim udział papież Benedykt XVI. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Krytykowany przez Kościół projekt nowej konstytucji Kenii zostanie jutro poddany pod głosowanie w narodowym referendum. Punkty sporne dotyczą proponowanego w ustawie zasadniczej łatwego dostępu do aborcji, wprowadzenia trybunałów islamskich oraz podporządkowania prawa kenijskiego prawu międzynarodowemu, co otwiera w tym kraju drogę do zalegalizowania, nawet bez dyskusji w parlamencie, tzw. małżeństw homoseksualnych. Prezydent zapowiada, że te niedociągnięcia konstytucji będzie można poprawić później, jednak mało kto wierzy w te obietnice.
Kościół katolicki na czele z kardynałem Johnem Jue, niektóre inne kościoły protestanckie oraz niektórzy politycy na czele z ministrem edukacji nie są przeciwko samemu projektowi nowej konstytucji jako takiej, ale wyrażają niezadowolenie z pewnych znajdujących się w niej zapisów. Chcą oni nowej konstytucji, która będzie odpowiadała realiom i potrzebom Kenii, ale nie zgadzają się z obecnym projektem, który w ich opinii zawiera dużo kwestii spornych. Ich kampania za nie można streścić w trzech słowach. Odrzucić, przepisać, głosować jeszcze raz. Głównymi, choć nie jedynymi zarzutami, które kieruje Kościół wobec nowej konstytucji, są kwestie aborcji i sądów muzułmańskich. Projekt tej konstytucji z jednej strony stwierdza, że nie ma religii państwowej. Z drugiej zaś strony uznaje istnienie sądów muzułmańskich dla muzułmanów w sprawach dotyczących statusu osobistego, małżeństwa, rozwodu i kwestii dziedziczenia majątku. Według przeciwników projektu konstytucji taki zapis jawnie faworyzuje jedną religię i pozwala na sądy religijne. Z Nairobi dla Radia Watykańskiego ksiądz Wacław Dominik.
Kościół obawia się także konstytucyjnego upowszechnienia aborcji. Ustawa zasadnicza decyzję o wydaniu zgody na zabicie dziecka oddaje bowiem w ręce pracowników medycznych, którymi mogą być nie tylko lekarze, ale również pielęgniarki, dentyści czy pracownicy laboratorium. Ponadto pozwala na aborcję w wypadku, gdy kobieta czuje się źle z powodu ciąży.
Nowa konstytucja Kenii ma zarazem wiele pozytywnych punktów. Ogranicza władzę prezydenta i bardziej rozgranicza władzę ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą. Do udziału w jutrzejszym referendum uprawnionych jest ponad 12 milionów Kenijczyków. Nad bezpieczeństwem w czasie głosowania czuwać będzie 70 tysięcy policjantów.
Ponad 2000 osób przemaszerowało w milczeniu w minioną niedzielę ulicami miasta Gojra w pakistańskim Pendżabie dla upamiętnienia rocznicy pogromu chrześcijan. 30 lipca ubiegłego roku setki muzułmańskich bojówkarzy zaatakowały domy zamieszkiwane przez wyznawców Chrystusa po rozpowszechnieniu się plotki o rzekomym sprofanowaniu przez nich Koranu. W trakcie trzydniowych rozruchów śmierć poniosło 8 osób, 20 zostało rannych, spalono 60 domów. Wszystkie ofiary to chrześcijanie.
Za tych, którzy stracili wówczas życie, mszę odprawił biskup Faisalabadu Joseph Coutts. Jak przyznał podczas niedzielnej manifestacji jeden z oficerów policji, pakistańskie siły bezpieczeństwa zawiodły, gdy chodzi o ochronę chrześcijańskiej mniejszości, choć miały wystarczająco dużo informacji i czasu, by podjąć środki zapobiegawcze. Ubiegłoroczne zajścia potępił także przedstawiciel zwierzchników islamskich, nazywając sprawców pogromu niegodnymi nazywania się muzułmanami. Z kolei obecny tam katolicki deputowany do pakistańskiego parlamentu zapewnił, że będzie naciskał na rząd w celu wypłacenia ofiarom odszkodowań i odbudowy zniszczonego mienia.
Kilkanaście tysięcy młodych ludzi z całej Europy i z innych kontynentów modliło się od początku lata w ekumenicznej wspólnocie w Teze. Większość przybywa tam na tygodniowe rekolekcje. Nie brakuje też osób starszych czy wręcz całych rodzin przybywających do Teze z małymi dziećmi.
Dla każdej grupy oddzielnie bracia wspólnoty wygłaszają codziennie biblijne katechezy. Następnie tworzy się małe, kilkuosobowe grupki i uczestnicy spotkań starają się skonfrontować swoje doświadczenie wiary i życia z rozważanymi fragmentami Ewangelii. W tym roku wszyscy poznają Ewangelię według świętego Jana. Być świadkiem nie ma większej miłości, wstań, wytrwajcie, to niektóre tematy na kolejne dni. Co tydzień gościmy kilkusetosobową grupę Polaków. Dojazd do Teze ułatwiają wahadłowe autokary, które wyruszają co sobotę z kilku miast Polski. W tym tygodniu jest z nami jeden z biskupów chorwackich, a także anglikański arcybiskup Yorku, John Sentamu, który co roku odwiedza Teze. Dla Radia Watykańskiego mówił z Teze brat Marek.
Kościół Anglii stoi na rozdrożu, a część jego duchowieństwa i wiernych z pewnością skorzysta z możliwości danej przez papieża w konstytucji Anglicanorum Cetibus. Pisze o tym 15 biskupów związanych z ruchem tzw. anglokatolików, odwołującym się do katolickich korzeni anglikanizmu. Wystosowali oni list otwarty, będący odpowiedzią na pismo sygnowane przez ponad 1000 duchownych tego kościoła, oponujących przeciwko rozszerzeniu możliwości konsekracji kobiet na biskupów.
Autorzy listu przyznają, że obecna sytuacja jest dla wielu anglikańskich wiernych bardzo trudna. Z jednej strony przywiązanie do chrześcijańskiej tradycji i perspektywa powrotu do jedności z Rzymem może skłaniać wielu, w tym także część sygnatariuszy, do zaakceptowania watykańskiej propozycji. Z pewnością jednak nie wszyscy i nie od razu wstąpią do specjalnego ordynariatu w ramach Kościoła katolickiego z uwagi na różne racje osobiste. Niemniej ci, którzy pozostaną, nie powinni rezygnować ze swych poglądów, choć większość Kościoła Anglii popiera ordynację biskupią kobiet, piszą anglikańscy biskupi konserwatyści. Zachęcają też duchowieństwo do dalszego promowania odrzuconej przez synod kompromisowej propozycji utworzenia w kościele anglikańskim hierarchii równoległej, która pozwalałaby zachować tej wspólnocie kanoniczną jedność z poszanowaniem dla wiernych przywiązanych do tradycji. Ostateczne decyzje co do przyszłości ruchu anglokatolików mają zapaść we wrześniu.
Odwołano uroczystość przeniesienia krzyża sprzed Pałacu Prezydenckiego do Kościoła Akademickiego Świętej Anny na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Powodem pozostawienia symbolu były protesty zgromadzonych przed Kancelarią Prezydenta.
Od rana rosły emocje zgromadzonych przed Pałacem Prezydenckim, gdy po godzinie 13 pojawili się kapłani, którzy mieli uczestniczyć w przeniesieniu krzyża do kościoła pod wezwaniem świętej Anny, protestujący zagrodzili im drogę. Pomimo podjętych rozmów nie udało się przekonać przeciwników, by pozwolili na przeniesienie krzyża. Ostatecznie po półgodzinnym oczekiwaniu zdecydowano o odwołaniu dzisiejszej uroczystości. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy zostanie podjęta kolejna próba przeniesienia krzyża sprzed Pałacu Prezydenckiego. Pierwotnie miał on w najbliższy czwartek, 5 sierpnia, zostać poniesiony w jubileuszowej 30. Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymce Metropolitalnej na Jasną Górę. Po powrocie, zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem, krzyż miał zostać umieszczony w kaplicy loretańskiej Kościoła Akademickiego pod wezwaniem świętej Anny. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.